W minionym tygodniu poznaliśmy smutną wiadomość. W ferworze naszej polskiej koncentracji tylko na tym, kto kogo w rywalizacji politycznej wykiwa albo kto komu podetnie skrzydła, nie do końca chyba zdaliśmy sobie sprawę z tego, co się w istocie stało, a raczej stawać się będzie w najbliższych miesiącach i latach. I nie mam tu na myśli sytuacji związanej z, delikatnie określając, wątpliwą postawą etyczną byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego, choć i ta sprawa może mieć dalekosiężne konsekwencje dla obozu władzy. Właśnie tuż po 11 listopada, czyli dniu, w którym większość zachodnich Europejczyków świętowała setną rocznicę zakończenia I wojny światowej, dotarły do nas wieści, których rezultaty mogą okazać się dość daleko idące. A właściwie rzec by można, iż dziś jeszcze nie wiemy, jak bardzo okażą się dalekosiężne. W środę wieczorem gabinet premier Theresy May przyjął projekt umowy określającej wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. A dzień później szef Rady Europejskiej Donald Tusk zapowiedział zwołanie nadzwyczajnego szczytu przywódców krajów unijnych, którzy rozwód Unii z Brytanią mają zatwierdzić. Odtąd nic już nie będzie takie jak wcześniej. I dla mieszkańców Zjednoczonego Królestwa, i dla Zjednoczonej Unii. Choć właściwie można w tym przypadku powiedzieć, że Królestwo z pewnością pozostanie nadal zjednoczone, a jednoczenie się kraju w ramach Unii o to właśnie się zatrzymuje. W Europie od dawna Wielka Brytania stanowiła przeciwwagę dla dwóch kontynentalnych państw, które z powodu swojej wielkości zawsze dążyły do dominacji. Francji i Niemiec. Nieprzypadkowo w momencie wychodzenia Brytyjczyków z Unii Francja chce budować wspólną armię europejską, a Niemcy integrują się bardziej na odcinku wschodnim niż zachodnim. Kanclerz Niemiec ostatnio wyraźnie to potwierdziła. Nord Stream 2 to żywotny interes Niemiec. No właśnie, Niemiec, a nie wspólnej Europy. Pomysł na Unię Europejską zakładał bowiem, że wszystkie kraje będą integrować się na wspólnych zasadach, to znaczy, że wzajemnie uwzględniać będą swoje specyficzne interesy, a wobec innych krajów spoza Unii będą prezentować jednolite stanowisko. Integracja w ramach wspólnoty europejskiej i zgodna współpraca gospodarcza miała bowiem zabezpieczać mniejsze kraje przed dominacją ich największych sąsiadów i tym samym zapewniać pokojowe współistnienie Europejczyków. Obecność zaś Brytyjczyków była w tym koncepcie nie do przecenienia. Tylko Londyn mógł w praktyce niwelować mocarstwowe zapędy Berlina i Paryża, nie wspominając już o imperialnych marzeniach pozaunijnej Moskwy. Odkąd zabraknie sceptycyzmu anglosaskiego, niemiecki Ordnung na dobre może zapanować w Europie, zwłaszcza, że napędzać go będzie rosyjska mieszanka łatwopalna z podwójnym natężeniem płynąca po dnie Bałtyku. Struktura polityczna ukształtowana na kontynencie europejskim w 1918 roku okazała się bardzo nietrwała, bo była budowana na dominacji tych, którzy pierwszą wojnę wygrali. Europę tworzoną po 1945 roku oparto już na współpracy i równowadze sił. Właśnie dowiadujemy się, że równowagi już nie będzie. Pytanie, czy dominatorzy będą nadal chcieli współpracować, czy już tylko zaczną usilnie dominować?